Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam sprawę Matta Chase'a. Jest to bardzo frustrująca historia, pełna niekompetencji i zaniedbań ze strony policji. Ostatecznie jednak mimo upływu lat udało się dojść do rozwiązania i jeśli chcielibyście je poznać, to zapraszam Was do oglądania. Matthew Marshall Chase urodził się 10 kwietnia 1966 roku w Medford w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych. Miał dwoje rodzeństwa, brata Brada i siostrę Christine. Od zawsze Matt pasjonował się śpiewem i aktorstwem. Grał główne role w szkolnych przedstawieniach i należał do chóru. Znajomi opisywali go jako miłego i zabawnego człowieka, z którym każdy chciał się przyjaźnić i który potrafił obrócić w żart każdą sytuację. Jedna z jego koleżanek z liceum, Valerie, zapamiętała, że w dniu szkolnego balu Matt zapukał do jej drzwi w towarzystwie pozbawionego głowy i rąk, ubranego w cekinową sukienkę manekina i przedstawił jej go jako swoją partnerkę. Potem we trójkę razem z manekinem wybrali się do restauracji i zwrócili uwagę całego miasta. Po ukończeniu North Medford High School w połowie lat 80. 17-letni Matthew przeniósł się do Los Angeles w Kalifornii wraz ze swoimi przyjaciółmi z dzieciństwa, rodzeństwem Steve'em i Therese Dahl. Miasto ich fascynowało, kojarzyło im się ze sztuką, muzyką i teatrem. Zostali współlokatorami i wszyscy troje pracowali w domu towarowym Bullocks. W tamtym czasie Los Angeles nękała jedna z najgorszych wojen gangów, jakie kiedykolwiek nawiedziły Amerykę. A okolica, w której mieszkał Matthew i jego towarzysze, była jednym z najbardziej aktywnych punktów tego konfliktu. Wieczorem 8 czerwca 1988 roku 22-letni Matt i Therese wrócili do domu z kolacji o 23:45. Chłopak zorientował się wtedy, że zapomniał wpłacić na konto swoją wypłatę, którą otrzymał wcześniej tego dnia, więc koleżanka pożyczyła mu swój samochód. Czerwonego, dwudrzwiowego Volkswagena GTI z 1983 roku i zapytała, czy w drodze powrotnej do domu mógłby kupić trochę karmy dla kotów. Matt zabrał ze sobą tylko kartę bankową i pieniądze. Zostawił portfel z dokumentami, w tym sprawę jazdy, i wyszedł z mieszkania. Według Therese dotarcie do bankomatu i wpłata nie powinny zająć Mattowi dłużej niż 15 minut. Bank znajdował się dwie przecznice od ich domu i zwykle chłopak szedł tam pieszo, jednak tym razem ze względu na późną porę wybrał samochód. Gdy mijały kolejne minuty, które zmieniały się w godziny, Therese zaczęła się niepokoić. Następnego dnia rano wraz ze Steve'em skontaktowali się z policją i zgłosili zaginięcie współlokatora. Zgłoszenie nie zostało jednak potraktowane poważnie. Zdaniem funkcjonariuszy Matthew był dorosły i nie musiał tłumaczyć się nikomu z tego, że nie wrócił do domu na noc. Wiedząc, że nie mogą liczyć na pomoc władz, współlokatorzy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. Steve zadzwonił do banku i podał się za przyjaciela. Podyktował jego numer ubezpieczenia społecznego, chcąc dowiedzieć się, czy poprzedniego dnia Matt dotarł do bankomatu. I okazało się, że karta 22-latka była używana i to wielokrotnie. Steve i Therese mieli bardzo złe przeczucia, dlatego z tymi nowymi ustaleniami ponownie skontaktowali się z policją. W tamtym czasie funkcjonariusze w Los Angeles kompletnie nie interesowali się jednak sprawami takimi jak ta. Niedawno na światło dzienne wyszły negatywne sekrety policji związane z korupcją, rasizmem i przemocą. Zaginięcie młodego artysty, do tego mieszkającego w niebezpiecznej części miasta, zostało od razu zbagatelizowane. Gdy Therese pokazała jednemu z detektywów zdjęcie zaginionego, ten rzucił jedynie homofobiczną obelgę w stosunku do zaginionego i odmówił przyjęcia zgłoszenia. Funkcjonariusz stwierdził, że chłopak z pewnością uciekł, ponieważ bał się wyznać przyjaciołom, że jest gejem. Wywnioskował to jedynie na podstawie zdjęcia z dokumentów i gdy Therese zapytała, czemu tak uważa, odpowiedział, że świadczy o tym kształt brwi Matta. Dopiero ponad tydzień po zniknięciu 22-latka współlokatorce udało się zmusić śledczych do podjęcia jakichkolwiek działań i musiała posunąć się do podstępu. Zgłosiła, że Matt ukradł jej samochód, choć oczywiście wiedziała, że tego nie zrobił. Dzięki rozmowie z bankiem przyjaciołom udało się ustalić, że Matt tej nocy wpłacił pieniądze do bankomatu, jednak już pół godziny później wrócił do tego samego punktu i próbował wypłacić $280, co przekraczało ustalony przez niego samego limit wypłat. Steve i Teresa uznali, że sam fakt podjęcia takiej próby jest bardzo podejrzany i ich zdaniem mogła być to próba zasygnalizowania, że coś jest nie tak i że Matt specjalnie popełnił ten błąd. Tej nocy podjęto jeszcze kilka innych prób wypłacenia gotówki. Kolejna, na $200, nie powiodła się ze względu na niewystarczające środki na koncie, ponieważ wcześniejsza wpłata nie została jeszcze zaksięgowana. Następna próba na $100 także się nie powiodła. Ostatecznie podjęto również próby wypłat z innych bankomatów w okolicy i tych prób było razem 11 i żadna się nie udała. Przyjaciele zaginionego ponownie skontaktowali się z policją i przekazali swoje ustalenia i dopiero wtedy sprawa trafiła do detektywa Scotta Burkharta, który zdał sobie sprawę, że może to nie być zwykłe zaginięcie. Ustalono, że ostatni bankomat, z którego tamtej nocy korzystał Matt, miał wbudowaną kamerę. Na ziarnistym nagraniu widać było 22-latka oraz nieznajomego mężczyznę stojącego tuż przy jego ramieniu. Człowiek ten był niższy i bardziej krępy od Matta i nie trudno było domyślić się, że wielokrotne próby wypłat i zaginięcie chłopaka było sprawką właśnie tego człowieka. Policja podejrzewała, że Matt został uprowadzony przez mężczyznę z nagrania po tym, jak dokonał pierwszej transakcji. Następnie, próbując wezwać pomoc, celowo wprowadzał błędne kwoty, mając nadzieję na zwrócenie na siebie uwagi. W ciągu następnego dnia odbyło się jeszcze 5 kolejnych prób wypłat środków. Do tego czasu wypłata została zaksięgowana, więc z konta chłopaka udało się wypłacić w sumie $400, zanim jego karta została skonfiskowana przez bankomat. Steve i Teresa zablokowali kartę i mieli nadzieję, że jeśli trafi ona w ręce policji, to uda się pobrać z niej odciski palców. Ostatecznie kartę namierzono i przebadano, ale niestety nie było na niej odcisków, ponieważ najprawdopodobniej albo została wyczyszczona, albo cały czas była trzymana w rękawiczkach. Niestety też, mimo wszystkich tych niepokojących dowodów, śledczy nadal niewystarczająco angażowali się w sprawę i bliscy Matta postanowili sami zorganizować prowokację. Przez kolejne kilka dni, codziennie, późno wieczorem, Teresa szła do tego samego bankomatu, sprzed którego zniknął Matt i udawała, że wpłaca pieniądze, mając nadzieję, że trafi na osobę, która skrzywdziła ich przyjaciela. Dziewczyna miała w kieszeni nóż, a jej brat cały czas jeździł po okolicy samochodem, monitorując sytuację. Teresa i Steve tak bardzo chcieli poznać prawdę i pomóc przyjacielowi, że ryzykowali swoim własnym życiem i nie interesowało ich to, że im samym też może stać się krzywda. W tym czasie poszukiwano także samochodu, którym Matt pojechał do bankomatu tamtej nocy. W akcję zaangażowali się też rodzice zaginionego, którzy przyjechali do Kalifornii z Oregonu, gdy dowiedzieli się o sprawie syna. Pojazdu nie było jednak nigdzie w pobliżu miejsca zamieszkania chłopaka, a z każdym kolejnym dniem rodzice byli coraz bardziej przerażeni tym, co dzieje się w mieście. Nie zdawali sobie wcześniej sprawy z tego, jak bardzo Los Angeles potrafi być niebezpieczne. Bliscy Teresy i Steve'a również zaangażowali się w poszukiwania. Chodzili całą grupą po bocznych uliczkach, przeszukiwali opuszczone budynki i dzwonili do szpitali. Chodzili do pustostanów zamieszkiwanych przez bezdomnych i wypytywali, czy ktoś nie widział może chłopaka podobnego do Matthew. Od czasu do czasu kontaktowano się z nimi w sprawie młodych mężczyzn, którzy ulegli wypadkom i pasowali do opisu Matta. Teresa jeździła do szpitali na identyfikację, ale niestety żaden z nich nie był zaginionym 22-latkiem. Koleżanka kontaktowała się też z mediami, chcąc nagłośnić sprawę i opowiadała dziennikarzom o opieszałości policji. Odradzano jej jednak taką krytykę, ponieważ obawiano się, że śledczy zupełnie zaprzestaną działań w tej sprawie. Było oczywiste, że członkom społeczności dużo bardziej zależało na odnalezieniu chłopaka niż policji, której obowiązkiem było szukanie zaginionych. Jedna z teorii mówiła o tym, że Matt mógł zostać napadnięty podczas wpłacania pieniędzy, następnie zmuszony do wypłat, a później dotkliwie pobity, przez co stracił pamięć i wałęsa się gdzieś po ulicach. Rozwieszono więc w okolicy plakaty z jego wizerunkiem z nadzieją, że ktoś go rozpozna. I wkrótce z funkcjonariuszami skontaktowali się wolontariusze pracujący dla lokalnej organizacji zajmującej się pomocą potrzebującym, Midnight Mission, i twierdzili, że w ostatnim czasie kilkukrotnie pojawił się u nich chłopak idealnie pasujący do opisu Matta. Wysoki, szczupły i jasnowłosy. Był tam kilka razy i prosił o posiłki, a teraz nie było wiadomo, gdzie dokładnie się znajduje, jednak ta informacja dała bliskim Matthew nadzieję na to, że 22-latek wciąż żyje. 12 czerwca, zaledwie kilka dni po zniknięciu chłopaka, policja rozpoczęła aresztowania członków gangów na masową skalę. 1000 policjantów wyszło na ulicę i w ciągu jednego dnia aresztowano 661 przestępców, z czego połowę w południowo-środkowym Los Angeles. Skonfiskowano także 76 kradzionych pojazdów, 3334 dolary w gotówce, 15 sztuk broni i ponad 330 gramów kokainy i marihuany. Do maja 1988 roku w mieście w wyniku zabójstw dokonanych przez gangi zginęło 96 osób. Od kwietnia policja przeprowadziła co najmniej tuzin akcji antygangowych, ale tylko jedna była tak duża. Do końca kolejnego dnia dokonano łącznie 1524 aresztowań. 27 czerwca 1988, prawie 3 tygodnie po zniknięciu Matta, policja trafiła na samochód porzucony niedaleko miejsca, w którym zniknął chłopak. Po sprawdzeniu go w systemie okazało się, że auto było powiązane ze sprawą zaginięcia i trafiło do śledczych zajmujących się dochodzeniem. W końcu udało się znaleźć samochód, którym Matt jechał tamtej nocy, i detektyw Burkhardt zlecił sprawdzenie, czy w aucie nie ma odcisków palców. Kryminolodzy dokonali analizy, jednak w pojeździe nie było odcisków, co choć nie przybliżyło ich do poznania tożsamości sprawcy, samo w sobie było dowodem, ponieważ całkowity brak odcisków nie był typowy. Podczas normalnego użytkowania samochodu zostawia się ich kilka dziennie. Ktoś postarał się więc, żeby je usunąć. Oprócz tego w samochodzie trafiono na inną wskazówkę – niebieską bandanę. Chustka nie należała do Matta ani Teresy i śledczy uważali, że mógł zostawić ją porywacz chłopaka. Na przedmiocie widniały następujące litery – ES, PBS, CLS, co było akronimem Eastside Playboys Chicos Locos. Eastside Playboys to meksykańsko-amerykański gang uliczny powstały w hrabstwie Los Angeles w latach 50. Dzielił się na 5 podgrup lub klik. Najstarszą było Malos, potem Chicos Locos, Bunny Gangsters, Dukes oraz składająca się wyłącznie z kobiet Crystal Bunnies. Od tego momentu zakładano, że Matt padł ofiarą gangu. W oparciu o komputerowo ulepszone zdjęcia z kamery przy bankomacie stworzono 2 portrety przedstawiające domniemanego sprawcę. Zostały udostępnione w mediach z nadzieją, że ktoś się rozpozna, ale niestety z policją nie skontaktował się żaden pomocny świadek. Przełom w tej sprawie nastąpił dopiero kilka miesięcy później. 17 września 1988 roku w pobliskim mieście Pasadena podczas spaceru pies przyniósł swojemu właścicielowi kość, którą ten z przerażeniem zidentyfikował jako ludzką. Na miejsce wezwano policję, która w wąwozie odnalazła ludzkie szczątki z 2 ranami po kuli z tyłu głowy. Zamordowany nie miał przy sobie jednak żadnych dokumentów i przez kolejne miesiące nie udało się go zidentyfikować. W rejestrze biura koronera Los Angeles aż do 29 marca 1989 roku pozostawał znany jedynie jako John Doe. Zaczęto podejrzewać, że jest to zaginiony 9 miesięcy wcześniej Matthew Chase, jednak identyfikacje opóźniły trudności w pozyskaniu jego dokumentacji dentystycznej. Po 6 miesiącach udało się potwierdzić, że szczątki należały do 22-latka. Przyczyną śmierci chłopaka były 2 rany postrzałowe. Eksperci oszacowali, że ciało znajdowało się w wąwozie przez 3 miesiące, zanim zostało odnalezione, co oznaczało, że Matt stracił życie niedługo po swoim zaginięciu. Dwa strzały oddane w tył głowy były typowym modus operandi gangów. Członkowie zwykle strzelali do swoich ofiar dwukrotnie, żeby mieć pewność, że nie żyją. Matthew został pochowany w Walloa w Oregonie. Na nagrobku zamieszczono cytat z Hamleta Williama Shakespeare'a. Zastępy aniołów śpiewają w twej ostatniej drodze. 21 grudnia 1988 roku sprawa została przedstawiona w programie Unsolved Mysteries, a następnie ponownie 26 kwietnia. Nagłośnienie w telewizji niestety nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Rozczarowujące było również to, że śledczy nadal nie poświęcali sprawie wystarczająco czasu i uwagi, mimo że było już pewne, że chodzi o morderstwo. Śledztwo stanęło w miejscu, nie pojawiły się nowe tropy i nadal nie udało się zidentyfikować mężczyzny na nagraniu. Ojciec Matta, Frank, przez lata pozostawał w stałym kontakcie z detektywami i prowadził własne notatki ze śledztwa w tej sprawie. Niestety, 31 sierpnia 2007 roku mężczyzna zmarł w wieku 67 lat. Po jego śmierci kontaktem z policją zajęła się siostra Matta, Christina. W 2010 roku w programie Unsolved Mysteries po raz trzeci poruszono tę sprawę. W 2017 roku założono też grupę na Facebooku o nazwie Justice for Matthew Marshall Chase. W czerwcu tego samego roku członkowie grupy zidentyfikowali potencjalnego sprawcę. Był nim Curtis K. Taylor, były skazaniec z wyraźnym problemem narkotykowym, który w 1988 roku wpadł w szał przestępczy, okradając w całym mieście 25 ofiar na co najmniej 3000 dolarów i próbując okraść kolejne 12 osób. Mężczyzna został schwytany przez policję i skorzystał z ugody, w ramach której przyznał się do 37 zarzutów napadów na osoby korzystające z bankomatów w okolicach Hollywood, centrum Los Angeles i San Fernando Valley. Trop wydawał się bardzo obiecujący, jednak ostatecznie nie udało się powiązać Curtisa z atakiem na Matta i skazaniec został wykluczony z kręgu podejrzanych. Dopiero po 30 latach od tych tragicznych wydarzeń, w 2018 roku w sprawie w końcu nastąpił największy jak do tej pory przełom. Detektywi skontaktowali się z Christiną, siostrą Matta, i poinformowali ją, że sprawa jej brata została wyjaśniona. Ustalono, że zabójcą chłopaka był David Meza, 20-letni członek gangu Eastside Playboys, którego pseudonimem w szeregach gangu był Bear. Jak na ironię, David Meza został postrzelony i zabity w strzelaninie ulicznej w rejonie Rampart w nocy 10 czerwca 1988 roku, czyli niecałe dwa dni po zniknięciu Matta. Podczas rozmowy z policją była dziewczyna Davida rozpoznała go jako mężczyznę widocznego na nagraniach z monitoringu banku. Wspomniała również, że przypomina sobie, że krótko przed swoją śmiercią David przyznał się jej, że cytat, zabił jakiegoś dzieciaka. Z morderstwem łączyły go również inne poszlaki, jednak nie sposób teraz stwierdzić, czy w zabójstwie brały udział także inne osoby. I przez to, że minęło już 30 lat, główny podejrzany dawno nie żyje, to szanse na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat okoliczności tej zbrodni, są bliskie zeru. Niemniej jednak sprawa jest uznawana za rozwiązaną. Zakończenie nie jest tak satysfakcjonujące, na jakie można by liczyć, ponieważ sprawca nigdy nie został oficjalnie pociągnięty do odpowiedzialności. Jednak, zdaniem wielu osób, fakt, że stracił życie niedługo po morderstwie i to w ramach porachunków gangów, może być uznane za swego rodzaju karmę. W komentarzach podzielcie się swoimi przemyśleniami na ten temat. Jeśli też macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii albo miniserii o sektach, dajcie mi znać w komentarzach lub wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!